Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo mu zgotowała Jego prawica i święte ramię Jego.
Ojciec Święty kończy dziś 82 lata. W niedzielę przypada rocznica Jego wyboru na papieża. Co przyniósł czwarty rok pontyfikatu Benedykta XVI? Jakie były punkty mocne, z czym wiązały się momenty trudne i delikatne? Między innymi te tematy podejmiemy w okolicznościowej rozmowie z księdzem Federico Lombardim, dyrektorem generalnym naszej rozgłośni. W dziale z redakcji katolickich omówimy następnie zawartość kwietniowego numeru Przeglądu Powszechnego, po czym Piotr Samerek w audycji Z historii polskiej dyplomacji przy Stolicy Apostolskiej przypomni kwestię rozmów między Warszawą a Watykanem z początku lat 70. W czwartkowym magazynie wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Pan okazał swoje zbawienie, na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość. Wspomniał na dobroć i na wierność swoją dla domu Izraela.
Benedykt XVI obchodzi 82. urodziny. Spędza je w swej letniej rezydencji w Castel Gandolfo. Tam też w niedzielę świętować będzie czwartą rocznicę wyboru na stolicę Piotrową. O bilans ostatniego roku pontyfikatu zapytaliśmy dyrektora generalnego papieskiej rozgłośni księdza Federico Lombardiego.
Pamiętamy, że rok temu papież był w Stanach Zjednoczonych. Miniony rok był więc rokiem czterech podróży poza Włochy na cztery różne kontynenty. Wydaje mi się to godnym odnotowania. Papież był w USA, w ONZ, był w Australii na Światowych Dniach Młodzieży, był we Francji oraz jeszcze kilka tygodni temu w Afryce. W rok przemierzył cztery kontynenty, a wszystkie te podróże wyróżniały się zarówno przyjęciem, jak skutecznością jego orędzia oraz gronem odbiorców całkowicie różnym z kulturowego punktu widzenia, czy z uwagi na ich sytuację. Powiedziałbym więc, że papież niezwykle skutecznie przeżywał w tym roku powszechny wymiar swej posługi. Kolejnym wydarzeniem, które wydaje mi się bardzo znaczące, był synod, zgromadzenie zwyczajne synodu biskupów o Słowie Bożym. Było to wydarzenie na skalę Kościoła Powszechnego, które odbyło się w pogodnej atmosferze, przy żywym uczestnictwie i zadowoleniu wszystkich, którzy brali w nim udział i którzy później świadczyli o tym radykalnym wymiarze życia Kościoła, jakim jest głoszenie Słowa Bożego. Następnie był i drugi aspekt, może mniej zauważalny z uwagi na fakt, że nie wiąże się on z wielkimi wydarzeniami, mianowicie zwyczajne magisterium papieskie, wyrażające się w homiliach czy katechezach. Jest to podstawowa służba ludowi Bożemu, bardzo duchowa i teologiczna, głęboko kształtująca lud Boży, którą osobiście uważam za jeden z najbardziej niezwykłych charyzmatów Benedykta XVI. Są to nad wyraz bogate przemówienia, homilie, katechezy, które na długo pozostaną dziedzictwem ludu chrześcijańskiego, pomocnym w formacji kulturowej, teologicznej i duchowej. Pomyślmy na przykład o homiliach z ostatnich dni, tych wysłuchanych podczas Triduum Paschalnego, naprawdę wspaniałych. Nie powinniśmy o nich zapominać, nawet jeśli nie odbiły się głośnym echem w mediach. Stanowią one w życiu chrześcijan i w życiu Kościoła punkty odniesienia oraz wzory medytacji, zgłębiania Słowa Bożego i chrześcijaństwa jako wydarzenia naprawdę niezwykłej wagi.
Dell'evento cristiano assolutamente importantissimi.
Ostatni rok przyniósł także papieżowi trudne i delikatne momenty. Jak Ojciec Święty je przeżył?
Myślę, że najbardziej ewidentnym aspektem były niedawne dyskusje wokół zniesienia kary ekskomuniki dla czterech biskupów wyświęconych przez arcybiskupa Lefebvre'a wraz z wpisaną w to sprawą Williamsona, czyli z dyskusjami odnośnie do negacjonizmu Holokaustu przez biskupa Williamsona, jednego z czterech, z których została zdjęta ekskomunika. Jak papież to przeżył? Widzimy to w liście, który napisał do biskupów całego świata. Jest to dokument niezwykły, bardzo osobisty, mocny, w którym widzimy, w jaki sposób stawia on czoła napięciom wewnątrz Kościoła, jak i wobec otaczającej kultury. Zasadniczo podejmuje je jasno, określając priorytety swego pontyfikatu, a są nimi ponowne doprowadzenie ludzi do Boga, a Boga do ludzi, oraz podkreślanie ewangelicznych kryteriów, według których podjął inicjatywę zdjęcia ekskomuniki jako gestu miłosierdzia w duchu słów Ewangelii „pojednaj się z bratem”. Powiedziałbym, że mieliśmy tu bardzo wymowne świadectwo człowieka wiary, pasterza, który prowadzi Kościół zgodnie z kryteriami czystej wiary, wielkiej miłości i duchowej odpowiedzialności w stosunku do ludu Bożego, jak i całej dzisiejszej ludzkości.
W tych dniach papież nieustannie prosił o modlitwę w intencji ofiar trzęsienia ziemi w Abruzji. W jakim duchu chce ich odwiedzić?
Papież jest osobą niezwykle wrażliwą. To nie tylko człowiek wysokiej kultury oraz głębokiej teologii i duchowości. Cechuje go też wielkie człowieczeństwo, uwaga wobec drugiego, uprzejmość, głęboka wrażliwość i głębia ludzkich uczuć. Wydaje mi się, że odbiło się to i na sposobie, w jaki stale od trzęsienia ziemi odnosił się do tej tragedii i jej dramatu przy różnych okazjach, w przemówieniach czy też wyrażając swą bliskość, choćby przez pragnienie osobistej wizyty, kiedy to tylko będzie przydatne i możliwe ze wszystkich punktów widzenia, także logistycznych i organizacyjnych. Jednak sercem wciąż okazuje bliskość na sposób duchowy i zarazem bardzo ludzki. Człowiek wiary przeżywa te wydarzenia bólu zarówno przez uczestnictwo, jak i nadzieję. Wydaje mi się, że przeżywa je w jedności z Kościołem abruzyjskim. Lokalny Kościół pokazał, że przeżywa wraz ze swym ludem te dni, które zbiegły się między innymi z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Duchowo i po ludzku przeżywa je na sposób niezwykle konkretny, nabierając ducha ożywianego nadzieją i ufnością we wsparcie Boga i Kościoła.
A jak można by określić oczekiwania związane z podróżą do Ziemi Świętej?
Bardzo wyraźnie powiedział to sam papież przy okazji orędzia wielkanocnego i błogosławieństwa Urbi et Orbi. Mówił, że przez Paschę Chrystus wyrwał korzenie zła, jednak potrzebuje ludzi, którzy w każdym czasie i w każdym miejscu pomogą mu utwierdzać jego zwycięstwo za pomocą jego broni. Broni sprawiedliwości i prawdy, miłosierdzia, przebaczenia i miłości. Papież wspomina w tym wielkanocnym orędziu, że zaniósł to do Afryki wielu narodom cierpiącym, łaknącym wybawienia i przyszłości. Jest to samo orędzie, które chce przekazać Ziemi Świętej. Odniósł się zwłaszcza do tematu pojednania. Przypomnijmy. Powiedział, trudne, ale niezbędne pojednanie, które jest zadatkiem przyszłości budowanej na wspólnym bezpieczeństwie i pokojowym współistnieniu, nie będzie mogło się zrealizować inaczej niż dzięki ponawianym, wytrwałym i szczerym wysiłkom mającym na celu zakończenie konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Papież z pewnością przygotowuje się do tej podróży w duchu pielgrzyma, wierzącego, który oczywiście chce się udać do głównych miejsc, gdzie dokonały się wydarzenia historii zbawienia, Starego i Nowego Testamentu. Chce tam jednak jechać również z tym orędziem pojednania, przebaczenia i pokoju dla wszystkich narodów, które zamieszkują tę ziemię. Zatem będzie to pielgrzymka wiary, pielgrzymka pokoju. Quindi pellegrinaggio di
fede, pellegrinaggio di pace. Na koniec jeszcze osobiste pytanie. Czego ksiądz życzy papieżowi na urodziny? Ma io gli auguro che possa continuare
a lungo a svolgere questo suo ministero. Życzę, aby mógł jeszcze długo pełnić swą posługę, która jest głęboką służbą pomocy współczesnym ludziom w spotkaniu Boga. Widać, że w centrum jego troski stoi wola przybliżenia ludziom Boga i Bogu ludzi poprzez wielką osobistą miłość do Chrystusa. Naprawdę mam nadzieję, że na ile tylko to będzie możliwe, zdoła on pomóc zrozumieć zarówno wewnątrz Kościoła, poprzez swoje jakże kompetentne nauczanie, być może nawet przez dokończenie książki o Jezusie, której drugą część bardzo chciałbym przeczytać, jak i całej ludzkości, że zdoła pomóc zrozumieć, iż mimo postaw krytycznych, które należy przyjmować wobec wielu negatywnych aspektów kultury i współczesnej mentalności, tak naprawdę głównym orędziem jest przesłanie miłości, sprzyjające człowiekowi, a jest nim właśnie jego pojednanie z Bogiem i z wszystkimi innymi ludźmi żyjącymi na tej ziemi.
Con Dio e con tutti gli altri uomini che vivono su questa terra.
mówił dyrektor Radia Watykańskiego ksiądz Federico Lombardi.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
W kwietniowym numerze Przeglądu Powszechnego podejmujemy przede wszystkim problem winy. Czy wina za popełnione czyny przechodzi na następne pokolenia? A jeśli tak, to czy można mówić o niej raczej jako o dobrodziejstwie czy przekleństwie dziedziczenia? A może poczucie winy jest składową samego aparatu psychicznego, a przekazywane następnym generacjom są tylko treści, które stawiają jednostkę w konflikcie z jej popędową naturą. Przenoszenie winy z pokolenia na pokolenie mocno bywa akcentowane przez ludzi religijnych, powołujących się na pewną interpretację grzechu pierworodnego. Podobne myślenie obserwujemy w odniesieniu do większych zbiorowości, na przykład w naszych relacjach z sąsiadami. Kwestie te poruszają i rozwijają w swoich artykułach antropolog kultury Zuzanna Grębecka i psycholog Katarzyna Majchrzak. Na pytania, czy jesteśmy odpowiedzialni za winy naszych przodków oraz jakie są granice odpowiedzialności zbiorowej między pokoleniami, szuka odpowiedzi ojciec Artur Filipowicz, teolog i moralista. Pojęcie winy odnosi się także do polityki. Bywa, że karmi się ona kwestiami odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej, odpowiedzialności narodów za zbrodnie. Różne społeczeństwa w odmienny sposób patrzą na własną historię, mając niekiedy kłopot z pamięcią historyczną. Mówi o tym w wywiadzie dla Przeglądu Powszechnego profesor Adam Daniel Rotfeld, były minister spraw zagranicznych. Jego zdaniem w każdym społeczeństwie europejskim występują lub występowały dwie tendencje. Albo ucieczka od przeszłości, albo jej mitologizowanie. Z profesorem Rotfeldem rozmawiamy również o relacjach między pamięcią historyczną a tożsamością narodową. Pamięć historyczna jest integralną częścią tożsamości narodowej. Bez pamięci historycznej naród przestaje być narodem. Nie ma więc, jak mówi profesor Rotfeld, tożsamości bez pamięci historycznej. Ale nie należy mylić pamięci historycznej z polityką historyczną, zastrzega. Kwietniowy numer Przeglądu Powszechnego pojawił się w salonach prasowych i bibliotekach na koniec Wielkiego Postu. Ojciec Marek Blaza w artykule Wielkopostny antyjudaizm próbuje uchwycić wątki antyjudaistyczne w gorzkich żalach czy wielkopiątkowych tekstach liturgicznych tradycji bizantyjskiej. Prowokuje go do tego dość napięta sytuacja w dialogu katolicko-żydowskim, jak również chęć znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy słuszne są pretensje Żydów wobec katolików. Warto zwrócić uwagę na teksty kulturalne kwietniowego Przeglądu Powszechnego. Rozmawiamy z wybitnym śpiewakiem Wiesławem Ochmanem, który zastanawia się, czy umiemy promować rodzime talenty. Mówi też o trudnej pracy pedagoga i jurora konkursów muzycznych. Andrzej Osiński kreśli sylwetkę poety Guillauma Apollinera. Natomiast Tadeusz Nyczek próbuje scharakteryzować polski teatr w dwudziestoleciu, które upłynęło od czasu Okrągłego Stołu. Otwarty na każde zachowanie rynek sztuki zniósł wiele dawnych barier i postawił nowe wyzwania. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ksiądz Tomasz Kot.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Rozmowy między Warszawą a Watykanem. Dwa fakty z grudnia 1970 roku miały wpływ na ożywienie zamrożonych przez 3 lata rozmów między Watykanem a Warszawą. Podpisanie traktatu polsko-niemieckiego o uznaniu granicy zachodniej Polski oraz wydarzenia grudniowe na Wybrzeżu, które pociągnęły za sobą zmiany na szczytach władzy komunistycznej. W styczniu i lutym 1971 roku biuro polityczne PZPR rozważało kwestię wznowienia rozmów z Watykanem, uważając, że dzięki nim uda mu się osiągnąć 2 ważne cele. Osłabić episkopat, uzyskując większy wpływ na obsadzanie biskupstw na mocy porozumienia dwustronnego z Watykanem oraz poprawić swój wizerunek na zewnątrz. Ambasador Papé doskonale zdawał sobie sprawę z intencji komunistów i ich planów. Już 18 stycznia 1971 roku informował Londyn o przyjeździe do Rzymu Artura Starewicza z Komitetu Centralnego PZPR, który miał przygotować wizytę ministra spraw zagranicznych Jędrychowskiego w Rzymie, tak u partnerów włoskich, jak i w Watykanie. Nie doszła ona jednak do skutku, ale dyplomata złożył w sekretariacie stanu odpowiednie memorandum, wyjaśniając motywy tej wizyty. Do rozmów polsko-watykańskich doszło ostatecznie w Watykanie w dniach od 27 do 30 kwietnia 1971 roku. Warszawę reprezentował w nich dyrektor Urzędu do Spraw Wyznań Aleksander Skarżyński oraz dyrektor z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Stanisław Staniszewski. Natomiast Stolicę Apostolską arcybiskup Agostino Casaroli i prałat Gabriele Montalvo. Spotkanie miało jednak charakter sondażowy dla obydwu stron. Tak zapewnili ambasadora Pape w sekretariacie stanu arcybiskup Benelli, arcybiskup Casaroli i prałat Montalvo. W rozmowie z 16 czerwca szef dyplomacji watykańskiej powiedział polskiemu dyplomacie, że Kościół w Polsce jest na tyle silny, że rozmowy z komunistami nie wymagają pośpiechu. Poinformował też, że nie został ustalony kalendarz rozmów. Rzeczywiście tak było, gdyż do kolejnego spotkania przedstawicieli obydwu stron doszło dopiero w listopadzie 1971 roku w Warszawie. W międzyczasie, 17 października, miała miejsce w Rzymie beatyfikacja ojca Maksymiliana Kolbe, na którą przybyła oficjalna delegacja władz komunistycznych z Warszawy. Jak jednak nie bez satysfakcji zaznaczał Pape w korespondencji do Londynu, przedstawiciele rządu warszawskiego siedzieli na pierwszych miejscach w sektorze dla pielgrzymów, a on sam uroczyście w sektorze dla dyplomatów. 29 listopada ambasador spotkał się z arcybiskupem Casarolim, który jednak tym razem wspomniał już o jakiejś formie porozumienia z rządem PRL-u. Jednak warunkiem tego była wcześniejsza ratyfikacja układu polsko-niemieckiego. Wyraźnie można było już wyczuć rosnące zainteresowanie Watykanu nawiązaniem stałego dialogu z Warszawą, z czym zgadzał się także Episkopat Polski. Zaawansowanie rozmów dwustronnych, zakończonych podpisaniem jakiegoś porozumienia, oznaczałoby w konsekwencji uznanie przez Stolicę Apostolską rządu w Warszawie, a to pociągałoby za sobą automatycznie cofnięcie uznania dla dotychczasowej ambasady. Pape miał pełną świadomość istniejącej zależności. Wiosną 1972 roku to jednak strona rządowa wyraźnie wyhamowała tempo rozmów z Watykanem, co było wynikiem kolejnego przypływu niechęci władz do księdza prymasa. W efekcie nie doszło do planowanego na kwiecień spotkania delegacji polskiej i watykańskiej. Stolica Apostolska podchodziła do tego spokojnie. 17 czerwca 1972 roku arcybiskup Casaroli powiedział w rozmowie z Pape, że Watykan nie spieszy się ze wznowieniem rozmów. Mimo to Stolica Apostolska wykonała pewne gesty, które w przyszłości miały ułatwić dalsze kontakty. Po pierwsze, w czerwcu została ustanowiona stała administracja kościelna na polskich ziemiach zachodnich. Było to skutkiem długiego procesu, a przede wszystkim nalegań ze strony Episkopatu Polski. Wychodziło jednak także naprzeciw oczekiwaniom władz PRL-u. Po drugie, w październiku Stolica Apostolska cofnęła uznanie dla ambasady rządu polskiego na emigracji. Pomimo tych kroków ze strony Watykanu do wznowienia rozmów z Warszawą nie doszło. Zaważyła na tym decyzja, podjęta w październiku 1972 roku w Sofii, na Naradzie Szefów Urzędów do Spraw Wyznań Bloku Komunistycznego, aby na razie nie nawiązywać stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską. Do ponownego wznowienia kontaktów polsko-watykańskich doszło latem 1973 roku. Zanim jednak będziemy o tym mówić dalej, przedstawimy w następnym odcinku złożoną historię likwidacji ambasady polskiej przy Stolicy Apostolskiej.
Była to audycja Historia ambasady polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu Radio Watykańskie. W czwartkowym magazynie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.